Kochani, mamy swoje notatniki pewnie, nie? Ci z was, którzy już zebrali je wtedy, kiedy rozdawaliśmy, bo wiemy, że najkrótszy ołówek jest dłuższy od najdłuższej pamięci. Stąd notujemy to, co podczas kazania jest mówione. Korzystamy oczywiście z podręcznika, a potem stosujemy Boże Słowo w działaniu. Ale dzisiaj chcę zacząć od historii, która miała miejsce podczas Niedzieli Palmowej. Niemalże każdej Niedzieli Palmowej zaczynam od tej historii. Więc żeby stało się tradycji zadość, dzisiaj także chcę przypomnieć wam tę historię. Jezus wkroczył do Jerozolimy i jak pamiętacie, tłumy wyległy na ulicę. Rzucały gałęzie palmowe i krzyczały Hosanna, Hosanna, Hosanna. A potem Jezus udał się prosto do świątyni. Do miejsca, które było sercem uwielbienia. Bo czymże jest świątynia? Świątynia jest sercem uwielbienia. Jest miejscem Bożej obecności, z którego ma się rozchodzić chwała. I Jezus wkroczył do świątyni. Chwała była na zewnątrz, ale gdy wkroczył do świątyni, to co zobaczył, było przerażające. Otóż dom, który miał być nazwany domem modlitwy, Jezus powiedział, że stał się jaskinią zbójców. Ponieważ w tym domu odbywał się handel zamiast uwielbienia. Składanie Bogu ofiar stało się interesem, a nie czystym uwielbieniem. Stąd też Jezus nazwał ten dom nie domem modlitwy, tylko jaskinią zbójców. Chwała była gdzieś na zewnątrz, ale gdy poszedł do tego centralnego punktu, z którego miała wznosić się chwała, to co zastał, to była jaskinia zbójców. A potem po wyjściu ze świątyni wydarzyła się rzecz niezwykła, ale ilustrująca to, czego Jezus doświadczył, wchodząc do Jerozolimy i czego doświadczył, wchodząc do świątyni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale gdy wyszedł ze świątyni, Boże Słowo mówi, że Jezus poczuł głód. Poczuł głód i chciał go zaspokoić. I zobaczył drzewo figowe pokryte liśćmi. I mniemając, że są na nim figi, podszedł do tego drzewa, żeby zaspokoić swój głód. I zobaczył, że na tym drzewie figowym nie ma owoców. Zobaczył wcześniej liście, podszedł, zobaczył, że nie ma owoców i pamiętacie, co zrobił z tym drzewem? Przeklął je i jak mówi następny fragment Bożego Słowa, i drzewo uschło od korzenia. Ja byłem zaskoczony tą historią, a tym bardziej zaskoczony, że jedna wzmianka w tej historii mówi o tym, że Jezus poszedł szukać fig, ale wtedy nie było na tej figi pory. Pamiętacie? Jest taka wzmianka, że to nie była pora na figi. Stąd też ta historia była dla mnie niezrozumiała. Jak to Stwórca świata, znający, który dał mechanizm temu drzewu figowemu, który wie, w którym momencie rodzi to drzewo figowe, przeklął je z powodu braku fig, na które właśnie nie było pory. Powiem wam, że ta historia mnie denerwowała, drażniła. Czułem, że gdzieś jest jakieś inne dno. I ta historia zawsze do niej wracam w okolicach, nie tylko w okolicach Niedzieli Palmowej, ale bardzo często w okolicach Niedzieli Palmowej. Zastanawiałem się nad tą historią wiele lat. Aż któregoś razu przeczytałem następującą informację o drzewie figowym. Okazuje się, że ten rodzaj drzewa figowego ma to do siebie, że zanim pojawią się na nim liście, ja już kiedyś o tym mówiłem, zanim pojawią się na nim liście, najpierw pojawiają się owoce. I gdy człowiek widzi z daleka, że są liście, ma 100% pewności, tam są też owoce. Podejdę i najem się z tego drzewa. Liście świadczą o owocach, że w 100% one są. I oto Jezus jest głodny. Widzi liście, czego może się spodziewać? Będą owoce. Zaspokoje swój głód. Podchodzi i co się okazało? Że to drzewo było fałszywym świadkiem. Stwarzało pozór tego, że można się najeść z niego. Kochani, to jest lekcja dla naszego życia. Jezus powraca i nie będzie zadowalał się tylko liśćmi naszego życia. Ja, słuchajcie, ja lubię ten czas uwielbienia. I powiem wam, im bardziej się starzeję, tym nawet mam ochotę tańczyć. Jak zobaczycie mnie, że tu tańczę kiedyś dla Bożej chwały, to nie oceniajcie mnie. Po prostu na starość tak zaczynam mieć. Że nogi, jak w dzieciństwie zmuszano mnie do tańca, tak teraz mam ochotę skakać przed Bogiem. I cieszę się z tego, bo to jest jedna z form uwielbienia. Ale ta historia poucza mnie tak, że zewnętrzna chwała, liście palmowe składane u stóp Jezusa są bez znaczenia, jeśli ktoś przebywając ze mną dzień czy dwa nie naje się owocu Ducha Świętego z mojego życia. Jezusa nie zaspokoją pozory pobożności. Żadna zewnętrzna chwała. To owoce sprawiają, że Bogu przynosimy chwałę. I to ze świątyni ma płynąć chwała, która widoczna jest na zewnątrz, poprzez nasze gesty, poprzez nasz śpiew, pląsanie czy cokolwiek jeszcze innego. Ale same liście bez owoców są totalnie bez znaczenia. Są tylko fałszywym znakiem, który mówi, można się najeść, kiedy najeść się nie można. I o tym mówi Niedziela Palmowa. Ta historia co roku do mnie przemawia i ma duży związek z tym, o czym dzisiaj będę chciał mówić. Bo dzisiaj chcę zostawić do tej historii nam bardzo ważną myśl. Chciałbym, żebyście ją sobie zanotowali, nie tylko w notesach, ale w umysłach, w sercach. A ta myśl brzmi następująco. Bóg chce doprowadzić do końca wszystkie twoje dobre zamierzenia i dzieła wiary. Spróbujcie to zapamiętać. Bóg chce doprowadzić do końca wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Tak mówi Boże Słowo. Boże Słowo w liście do Filipian mówi też o tym, że Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, ma też i moc, aby je pełnić aż do dnia Chrystusa Jezusa. Bóg jest Bogiem, który gdy rozpoczyna dzieło, to ma wszelką moc, aby je dokończyć. On nie chce je przerywać w połowie. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli szczerze otworzyłeś przed Nim swoje serce, uznając Go swoim Panem i Zbawicielem, oddałeś Mu całe swoje życie, to Bóg rozpoczął w tobie pracę i ma moc, aby ta praca była kontynuowana aż do końca. Ponieważ Bóg chce do końca doprowadzić twoje wszystkie dobre zamiary i dzieła wiary. Tak poucza mnie Boże Słowo. I to jest przez Boga postanowione, że Bóg chce dokończyć wszystkie dobre zamierzenia i dzieła wiary. Jak chce to uczynić? Chce to uczynić poprzez coś, co ja dzisiaj nazywam podtrzymującą łaską. Dzisiaj będziemy mówili o podtrzymującej łasce. To naprawdę ma duży związek z tym, co mówiłem na początku. Bóg chce, aby nasze życie było życiem obfitym. Jezus powiedział, ja przyszedłem, żeby owce miały życie i żeby obfitowały. Bierzemy udział w wielkim wyścigu. I nie chodzi o to, byśmy przekroczyli tylko metę. Nie chodzi o to, żeby jakoś do mety się doczłapać. Ale chodzi o to, żeby do mety dojść w zwycięski sposób, nie będąc pokonanym, odnosząc życiowe sukcesy wsparci mocą Bożą. Muszę wam coś wyznać. Jako pastor przełożony tej wspólnoty, nie chciałbym, abyś tylko i wyłącznie dostał się do nieba. Chociaż to jest najważniejsze. To jest moje najważniejsze pragnienie. Ale i nie chcę tylko, żebyś przekroczył linię mety. Chodzi mi o to, żebyś przeszedł przez życie i dotarł do mety w zwycięski sposób. Po Bożemu, odnosząc Boże sukcesy, kończąc to, co Bóg zaplanował dla twojego życia. A Bóg chce tobie i mnie pomóc w tym wyścigu, ponieważ Bóg chce dokończyć nasze wszystkie dobre zamierzenia i dzieła wiary. Takim jest nasz Bóg. Bóg, który zawsze kończy to, co zaczął. Bóg nie tylko chce ciebie zbawić, On chce, abyś wykonał Jego plan i dobiegł do mety w zwycięski sposób. W jaki sposób On to robi? Właśnie poprzez swoją łaskę, którą dzisiaj nazywamy podtrzymującą Bożą łaską, ponieważ Bóg chce dokończyć wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Czym jest podtrzymująca łaska Boża? Jest mocą, która nas podtrzymuje, kiedy jesteśmy bliscy rezygnacji i zwątpienia. Zadam wam teraz pytanie. Jeśli podtrzymująca łaska jest mocą do robienia właściwych rzeczy, kiedy podtrzymująca łaska jest mocą, która nas podtrzymuje, kiedy jesteśmy bliscy rezygnacji i zwątpienia, to zadam wam pytanie. Kto z was nigdy w życiu nie potrzebował podtrzymującej Bożej łaski? Kto z was nigdy nie potrzebował podtrzymującej Bożej łaski? No widzę, nie ma ani jednego. Ja też do tego grona się zaliczam. Każdy z nas potrzebuje w swoim życiu podtrzymującej Bożej łaski. Bo ona jest mocą do robienia właściwych rzeczy, kiedy czujesz, że nie chcesz czynić rzeczy właściwe. Tym jest podtrzymująca Boża łaska. Jest mocą Bożą, kiedy nie chcesz czynić rzeczy, które On chce, żebyś czynił. To On daje ci moc do tego, żebyś to czynił. W naszym życiowym wyścigu jest wiele pułapek i o tych pułapkach będę dzisiaj mówił. Jest wiele pułapek, za pomocą których diabeł chce usiedlić nasze życie. On nie chce, żebyśmy przeżyli życie zwycięsko. On nie jest zainteresowany naszym sukcesem w Bożym wymiarze oczywiście. On chce zrobić wszystko, aby utrudnić i zniweczyć Boże plany dla naszego życia. A apostoł Piotr powiedział w swoim liście tak. Celem mojego listu jest zachęcić was i upewnić, że trwacie w prawdziwej Bożej łasce. I to jest celem dzisiejszego mojego kazania. Żeby każdy z nas pamiętał, że Bóg chce, abyśmy dokończyli wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I do tego udziela nam swojej podtrzymującej łaski. Podtrzymującej Bożej łaski. Są trzy rzeczy w naszym życiu, które mogą sprawić, że podczas tego maratonu życiowego wprawdzie możemy dotrzeć do mety, ale jednocześnie zrujnować swoje życie. Że możemy zejść z trasy wyścigu i ostatecznie źle skończyć. Ale właśnie Boża podtrzymująca łaska jest nam dana po to, byśmy nie ulegli tym trzem rzeczom, które diabeł chce użyć, aby nasze życie zniszczyć. Pierwszą taką rzeczą w tym maratonie życia, którą diabeł używa, by zniszczyć nasze życie, jest pokusa. Zadam wam pytanie. Kto z was nigdy w życiu nie był kuszony? Cieszę się, bo myślę, że wszyscy byliśmy kuszeni. Czy wiecie, że Jezus był kuszony? Jezus, o nim mówi Boże Słowo, że był kuszony we wszystkim podobnie jak my. Pomyśl o tym. Pomyśl o pokusach, które na ciebie przychodzą i powiedz sobie, Jezus w tym był także kuszony. Bo Boże Słowo mówi wyraźnie, że Jezus był kuszony we wszystkim podobnie jak my. Pierwsza więc rzecz to to, że mogę liczyć na Bożą podtrzymującą łaskę, kiedy jestem kuszony. Bo pokusa jest pierwszą rzeczą, która może sprawić, że mogę się potknąć. Dlatego apostoł Piotr mówi tak w swoim słowie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jako lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Inaczej mówiąc, szatan chce zniszczyć twoje chrześcijańskie życie. Dlatego apostoł Piotr mówi tak. Dlatego przeciwstawcie się diabłu mocni w wierze. Znacie tę ilustrację, bo ja ją często używam. Siły hitlerowskie zostały pokonane przez koalicję. Wiemy, że taką klęską, którą poniósł Adolf Hitler, to była bitwa pod Stalingradem. Tam została zniszczona jego potęga. Od tamtej pory już się wycofywał. Ale pamiętacie, co robił wycofując się? To, co robił wycofując się, niszczył wszystko, co zastał na swojej drodze. Wiedział, że jego klęska zbliża się, więc działał destruktywnie, niszczył wszystko. Stosował politykę spalonej ziemi. 2000 lat temu diabeł został pokonany na Golgocie. Jego głowa została zmiażdżona. On wie, że jego klęska jest blisko, że ostateczny finał się zbliża. Stąd też robi wszystko, by zostawić po sobie jak największe zniszczenia. I tym, czym się posługuje, to jest właśnie pokusa, ale Bóg chce, byś dokończył wszystkie swoje dobre zamierzenia i dzieła wiary, dlatego zostawił swoją podtrzymującą Bożą łaskę. Biblia mówi, że wszyscy jesteśmy kuszeni. Każdy jest kuszony i chcę wam powiedzieć, nigdy nie wyrośniesz z pokus. Nigdy, do końca swoich dni. Nie zapomnę, jak dla mnie dużą pociechą było, jak kiedyś nasz wykładowca z seminarium przyjechał do nas, stanął za kazalnicą i powiedział tak, słuchajcie, myślałem, że jak skończę 50 lat, to już nie będę kuszony. I chcę wam powiedzieć, ciągle jestem. Dzisiaj już go rozumiem. Kochani, bycie kuszonym nie jest grzechem. Bo Jezus też był kuszony. Wiecie, wielu chrześcijan myśli, że bycie kuszonym jest grzechem. Bycie kuszonym jest grzechem. Ale bycie kuszonym nie jest grzechem. Grzechem jest ulec pokusie. Grzechem jest ulec pokusie. Nie możemy kontrolować wszystkich myśli, które przechodzą przez nasz umysł. Nie możemy kontrolować tego, co diabeł próbuje wcisnąć w nasz umysł. Ale mamy decydujący wpływ na to, co zrobimy z tymi myślami. Marcin Luther powiedział to w taki sposób, znacie to. Nie mam wpływu na to, że ptaki krążą nad moją głową, ale mam wpływ na to, czy na tej głowie zrobią sobie gniazdo. Grzechem jest ulec pokusie. Szatan może podsuwać ci przeróżne pomysły, ale nie musisz z tego powodu czuć się zakłopotany. On po prostu podsuwa ci pomysły do twojej głowy. Ale kiedy trwasz w tych myślach, kiedy nim zaczynasz hołdować, to się staje niewłaściwe. One wtedy stają się grzechem. Spróbujmy wziąć jeden obszar pokus, najbardziej popularny. Wiecie, to jest ciekawe. Grzech, bardzo często, i zapamiętajcie to, grzech bardzo często jest niewłaściwym sposobem zaspokojania naszych właściwych potrzeb. Tu ktoś krzyknął obżarstwo. Jeśli na przykład będę kradł w sklepie, choć mnie stać na to, żeby kupić, to znaczy, że zaspokajam potrzebę swoją w grzeszny sposób. To jest grzech. To jest zaspokajanie potrzeby w niewłaściwy, w grzeszny sposób. To jest złodziejstwo po prostu. Mam właściwą potrzebę, ale stać mnie na to, żeby kupić sobie bułę, ja ją kradnę, to znaczy zaspokajam potrzebę w niewłaściwy sposób. Ale inny przykład, ze sfery bardzo nam znanej, ze sfery życia seksualnego. Jesteś facetem, przechodzi koło ciebie całkiem ładna kobieta. Patrzysz i mówisz, ale piękna niewiasta. I nie jest nic w tym złego. Albo ty jako niewiasta widzisz przystojnego mężczyznę i mówisz, ale ten nasz pastor jest przystojny. Nie jest w tym złego, no po prostu jest, no trudno. Problem zaczyna się wtedy, gdy zaczynam myśleć w ten sposób. Fajna dziewczyna, wskoczyłbym z nią do łóżka i zaczynam hołdować tym myślom. Wtedy to już jest grzech. Wtedy pokusa zaczyna się zmieniać w grzech. Przegrałem, poddałem się grzechowi. Czym jest pożądliwość? Pożądliwość właśnie nie jest taką atrakcyjnością. Pożądliwość właśnie jest wtedy, kiedy bierzesz tę myśl, pozwalasz, żeby pozostała w twoim umyśle, zaczynasz marzyć, zastanawiasz się, jakby to było z tą osobą i wtedy przekraczasz granicę. Ale bycie kuszonym nie jest grzechem. Uleganie pokusie jest grzechem. Jesteśmy kuszeni w trzech sferach. Od zarania dziejów, od Adama i Ewy do tej pory i do końca ludzkości jesteśmy kuszeni w trzech sferach. Biblia określa je trzema określeniami. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. W tych trzech zakresach jesteśmy kuszeni. Zaczęło się od Adama i Ewy. Posłuchajcie. Ewie wąż podsunął owoc, zakazany owoc. I powiedział jej, zobacz, owoce są dobre do jedzenia. Wzbudził w niej pożądliwość ciała. A potem pokazał im, zobacz, jakie są fajne dla oczu, są miłe dla oczu. Wzbudził w niej pożądliwość oczu. A potem powiedział, jak skosztujesz, będziesz jak Bóg. Wzbudził w niej pychę żywota. I Adam z Ewą ulegli. W podobny sposób diabeł chciał skusić Jezusa po 40 dniach postu. Pamiętacie tę historię? Po 40 dniach postu, gdy Jezus był głodny, miał autentyczną potrzebę, którą trzeba było zaspokoić, potrzebę głodu, potrzebę jedzenia. Szatan kusił go i powiedział tak, spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Pożądliwość ciała. A potem pokazał mu wszystkie królestwa świata. Chciał uderzyć w pożądliwość oczu. A na końcu powiedział, rzuć się ze świątyni, a zobaczysz, aniołowie będą tobie służyć. Jakiej sfery dotknął? Pychy żywota. I w ten sam sposób diabeł próbuje dotknąć i tych trzech sfer naszego życia. Ja odkryłem taką prawdę, którą dla siebie wiem, że tak jest. Że jestem kuszony najbardziej w tych rzeczach, w których byłem kuszony przed moim nawróceniem. Nie wiem, jak to działa w waszym życiu, ale ja zauważyłem coś takiego w moim życiu. Że diabeł często kusi mnie w tych sferach mojego życia, którymi miałem problem jeszcze przed nawróceniem. Jak mówiłem wcześniej, grzech jest często odpowiedzią, jest reakcją, jest zaspokojeniem pewnych potrzeb albo naszych zachcianek w niewłaściwy, grzeszny sposób. Powiem wam ilustrację z mojego życia. Rok 81, wakacje. byłem przed pierwszym rokiem studiów i zapragnąłem z mojego ukochanego Gąsocina przyjechać na wycieczkę do Warszawy. Potrzebowałem 100 zł, ale nie miałem. Przyjechał kolega i poszliśmy z kolegami do kawiarni, siedzimy wokół stołu. Ja ciągle o tym myślę, że tak chciałbym jutro sobie pojechać do Warszawy, wyrwać się z Gąsocina i pochodzić trochę po Warszawie, ale potrzebuję 100. Nasz kolega akurat przyjechał z wojska, stawiał wszystkim, otworzył portfel i z tego portfela, wiecie co się stało? Wypadła mu 100 i wpadła pod stół. I słuchaj, byłem jedynym, którym kto dostrzegł. Nikt tego nie widział. Leżała tam ładnych parę minut, a moja noga normalnie już mnie korciła, żeby ją zakryć i pociągnąć w moją stronę. I wiecie, co zrobiłem? Schyliłem się, wyciągnąłem i oddałem mojemu koledze. I diabeł właśnie działa w taki sposób. Często przychodzi do ciebie, kiedy masz autentyczną potrzebę lub nieautentyczną zachciankę i podsuwa ci pomysł, żebyś to zaspokoił w niewłaściwy, grzeszny sposób. Dotyczy to każdej sfery życia. Pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychy żywota. Wiecie, jak mnie podchodzi czasami? A jestem sobie na konferencji pastorskiej i ktoś przemawia. A ja siedzę i sobie myślę, czy lepiej powie ode mnie? Potknął się. Tak robiłem. Do czasu, kiedy zacząłem się modlić o każdego mówcę. Panie, niech mówi tak, żeby ludzie byli poruszeni tak, jak nigdy dotąd. Niech mówi tak, żeby doświadczyli tego, czego nigdy dotąd nie doświadczyli. To było dla mnie uwalniające. Diabeł przychodzi z pokusą w tym momencie, kiedy masz potrzebę lub zachciankę i podsuwa ci pomysł zaspokojenia w niewłaściwy sposób. Kiedyś przeprowadzano wywiad z 80-letnim Billy Grahamem, dla większości nas znanym kaznodzieją, największym obecnie jeszcze żyjącym ewangelistą. Zapytano go, jak to jest, że on po tylu latach służby nie ma na nim jakiejś czarnej plamy historii, która by była jakąś negatywną. On powiedział tak, cytując Boże Słowo. Pokusy, które macie, są takie same dla wszystkich ludzi. A potem zacytował Boże Słowo. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekroczyło siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znieść. Nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, a z pokuszeniem da wyjście. Dwie rzeczy. Nie dopuści pokus ponad nasze siły i drugie, da wyjście, gdy będziemy kuszeni. To jest fantastyczna obietnica. Mowa tu o tym, że Bóg nie pozwoli więcej pokus w naszym życiu, niż będziemy w stanie znieść. I kiedy mówisz, ja sobie nie mogłem z tym poradzić, to była pokusa, która mnie przerosła, to jesteś kłamcą, bo to słowo o tym mówi, że Bóg nie dopuści. Dlaczego wpadamy? Bo postępujemy jak młodzieniec z Księgi Kaznodziei Salomona. Pamiętacie młodzieńca opisanego w Księdze Salomona? Wracał do chałupki swojej, do domku. Ja sobie ten tekst wyobrażam w taki sposób, że miał wiele dróg do domu. Ale jedna przechodziła koło domu publicznego, przed którym stała atrakcyjna prostytutka. I on wybrał tę drogę. No i pokusa go przerosła, no. Przerosła, no bo jak już tam podszedł, to już nie miał siły się wycofać. Ale wcześniej mógł wybrać właściwą drogę. Pamiętacie, jak kiedyś wam mówiłem, mam takie dla siebie powiedzenie. Są szopy, do których ja nie wchodzę. I nie dlatego, że jestem silny facet. Tylko wiem, czym by się skończyło przekroczenie takiego szopu. Nie chodzi mi o szopa pracza. Kiedy mówisz, nie mogłem sobie poradzić, nie mówisz prawdy, ponieważ Bóg daje ci podtrzymującą łaskę, abyś zawsze miał drogę ucieczki. To może znaczyć, że musisz zmienić kanał telewizyjny na inny. To może znaczyć, że musisz wybiec przez otwarte drzwi. To może oznaczać zmianę sposobu myślenia. Bóg zaopatrzy nas w drogę ucieczki. Ten wiersz mówi, że Bóg daje nam zdolność, aby oprzeć się pokusie i że każdy z nas zmaga się w ten sam sposób. My wszyscy mamy dokładnie te same pokusy i mówienie o tym, że moja sytuacja była unikalna, jest nieprawdą. Jest nieprawdą. Więc pierwsza rzecz, którą diabeł stawia na naszej drodze, to jest pokusa. Ale Bóg daje swoją podtrzymującą łaskę, byśmy pokusie nie ulegli, ponieważ obiecał, że On dokończy nasze wszystkie dobre zamierzenia i dzieła wiary. To jest Boża obietnica. Kolejna rzecz, która staje na naszej drodze i może być przeszkodą w naszym życiu, to jest zmęczenie. Zauważam to po sobie, że zmęczenie jest jedną z rzeczy, która może zniszczyć moje życie, która może być przeszkodą na drodze rozwoju. Nie wiem, może zadam pytanie, kto z was nigdy w życiu nie był zmęczony? Czasami nie jestem kuszony, czasami jestem tylko zmęczony. Bo życie bywa wyczerpujące, prawda? Jest tak, że życie bywa wyczerpujące? Już was wyczerpałem kazaniem. To sam przykład z życia wzięty. Życie bywa wyczerpujące. Chrześcijańskie życie nie jest życiem prostym, ponieważ chrześcijanin to osoba, która idzie pod prąd. Z prądem tylko płyną martwe ryby. Być może jesteś jedynym człowiekiem w szkole, który jest wierzącym w Chrystusa. Gdy wszyscy ściągają albo mówią, słuchaj, zerwiejmy się dzisiaj z lekcji, a ty mówisz, przepraszam, ale ja nie ucieknę z lekcji. Ja kocham Chrystusa, zostaję na lekcjach. Wszyscy powiedzą, że jesteś dzięcią, słabiak. Tak było na mojej uczelni, w innym przypadku. Po modlitwie, kiedy wyznałem grzechy, to już było po moim nawróceniu, kiedy wyznałem grzechy Bogu i człowiekowi, który modlił się i wiedziałem, że jestem uwolniony z moich win, radosny wchodzę do akademika, rok 82 czy 3, otwieram drzwi, telewizor na środku, kumple na krzesłach i mówią, hej, wykładowca przywiózł nowego pornosika, dał nam do obejrzenia. Siadamy, a ja się zmagam. Jeśli wyjdę, wyśmieją mnie. Jeśli zostanę, wsiąknę w ten styl życia. Usiadłem na taborecie w akademiku. Siedziałem może kilka sekund i powiedziałem, panowie, ja wychodzę, mnie to nie kręci. Ja wybrałem inną drogę. I wyszedłem. I powiem wam, nigdy w życiu nikt się mnie nie obśmiał. Bycie chrześcijaninem to często chodzenie wbrew naszej kulturze. Wbrew normom moralnym, które nam się wciska, mówiąc, że dzisiaj jest inaczej. My płyniemy pod prąd, a to jest wyczerpujące z jednej strony, ale z drugiej strony rozwija nasze duchowe mięśnie, bo tylko martwe ryby płyną z prądem. Kiedy próbujesz robić właściwą rzecz, to nie jest najłatwiejsze. Ja wiem, to wymaga energii, to wymaga wysiłku. Wielu z nas jesteśmy wierzącymi, jedynymi wierzącymi w naszej pracy. No ja mam taką pracę, że wszyscy są wierzący w pracy u nas. Ale kiedy pracujesz tam, gdzie są ludzie niewierzący i ktoś zaczyna brudne żarty, albo mówi, słuchaj, no wyniesiemy taką małą rzecz, no co to szkodzi? Jeszcze od tego nikt nie umarł. A ty robisz wbrew. Jeśli nie pije, to kapuje. No znamy wszyscy te powiedzenia. W mojej szkole mieliśmy takie powiedzenie, w której pracowałem jako nauczyciel. Był tylko jeden żonaty chłopak. Mieliśmy powiedzenie, co tam żona, co tam dzieci? Z kolegami nie zostaniesz? A mówi, z kolegami to zostanę. A co mówi Bóg? Posłuchajcie, co mówi Bóg. Trwajmy wytrwale w tym, co prawe, bo później będziemy zbierać błogosławieństwo, jeśli wytrwamy. A stary przykład mówi, w przyszłości będziemy rządzić bez znużenia. To jest Boża obietnica. Trwajmy w tym, co prawe. Ale może zadać pytanie, skąd brać siłę do robienia właściwych rzeczy, kiedy ja już jestem śmiertelnie zmęczony? Kiedy już nie chcę być miły dla mojej rodziny, dla sąsiadów, kiedy jestem wściekły, kiedy wszystko mnie denerwuje? Skąd brać energię, skąd brać siłę? Posłuchaj Boże Słowo. Tym, który nas namaścił, jest Bóg, dzięki któremu stoimy mocno w Chrystusie, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Kluczem do robienia właściwych rzeczy jest obecność Ducha Świętego w naszym sercu. Kluczem do robienia właściwych rzeczy jest obecność Ducha Świętego. Będziemy o tym mówili w przyszłym, chcemy o tym mówić coraz więcej. Wiecie, jakie mam marzenie jako pastor? Żeby każdy z nas w naszym Kościele doświadczył chrztu w Duchu Świętym, napełnienia Duchem Świętym. Żebyśmy mieli tę realną obecność Boga w naszym życiu. Żebyśmy byli ludźmi, którzy żyją w mocy Ducha Świętego. bo On jest tym, który pobudza nas do właściwego działania. Rzeczy dzieją się nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej mocy, ale dzięki Bożemu Świętemu Duchowi. Powodem, że niektórzy z nas są totalnie zmęczeni, jest to, że próbujemy czynić dobrze, próbujemy przestrzegać przykazań, próbujemy być osobą uczciwą, próbujemy i ciągle jesteśmy zmęczeni. A klucz do chrześcijańskiego życia to nie próbowanie, ale okazanie ufności Duchowi Świętemu, by On nas prowadził. By oprzeć nasze życie na Jego prowadzenie. Możesz Bogu zaufać. Możesz czuć się zrelaksowany, kiedy Chrystus w tobie przez Ducha Świętego mieszka i prowadzi twoje życie. Dwa przykłady z Biblii. Mojżesz, 40 lat na pustyni pasał owieczki, a potem 40 lat prowadził krnąbrny naród izraelski przez pustynię i wytrwał. Wiecie, co było jego mocą? Boża obecność. Duch, który spoczywał na niego, dawał mu siłę w chwilach zmęczenia. A pamiętacie Noego? Bóg przyszedł do Noego i powiedział: Noe, zbuduj arkę, bo będę sądził ziemię. Wiecie, ile lat minęło od momentu, kiedy Bóg mu to powiedział, do deszczu? Kto pamięta z Biblii konkurs? 120. No wyobraź sobie 120 lat czekania na spełnienie Bożej obietnicy. Dlaczego wytrwał? Duch Boży spoczywał na nim. Kluczem jest Boży Duch. Posłuchajcie Bożego Słowa. Bóg chce dać swoją moc, abyś mógł dokonać to, czego dokonać potrzebujesz. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. To jest mój ulubiony fragment. Bóg daje chcenie i wykonanie. To jest fragment Bożego Słowa. Bóg nigdy nie prosi cię, abyś zrobił coś, nie udzielając ci jednocześnie mocy do zrobienia tego. Zobacz, Bóg stworzył słońce. I jedna sekunda energii, i energia, która wydobywa się podczas jednej sekundy ze słońca, i tak przewyższa całą energię wszystkich ludzi zebranych razem na świecie od stworzenia człowieka do dnia dzisiejszego. Bóg ma potężną moc. Bóg mówi: wypełnię mocą tych, którzy mi zaufają. Jest trzecia rzecz, która może być problemem i zniszczyć nasze chrześcijańskie życie. Pierwsza, mówiliśmy, pokusa. Druga rzecz, to jest zmęczenie. Ale jest trzecia rzecz. Ale zanim wam ją powiem, to na dwie rzeczy, które mówiłem wcześniej. Bóg daje swoją podtrzymującą łaskę, ponieważ Bóg chce dokończyć wszystkie twoje dobre zamierzenia i dzieła wiary. Jest trzecia rzecz, która może zniszczyć nasze życie. To jest zaniepokojenie. To jest strach. To jest trwoga, która przychodzi do naszego życia. Ale Boża podtrzymująca łaska daje moc, by iść dalej, kiedy jesteśmy zaniepokojeni. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Jezus powiedział bardzo proste zdanie. Na świecie będziecie mieć ucisk. Inaczej mówiąc, na świecie będziecie mieć kłopoty. Na świat będą przychodzić zaniepokojenia. Tak się będzie działo i tak się dzieje. Na świat przychodzą zaniepokojenia. Chciałbym zadać wam pytanie. Kto z was nigdy w życiu nie czuł się zaniepokojony? Czasami niepokój owiewa nas jak wiatr. Przychodzi ze wszystkich stron i nie wiemy, co z tym zrobić. Jesteśmy otoczeni niepokojem ze wszystkich stron. Czasami niepokój to jak ciężki worek z kamieniami, który dźwigamy w naszym życiu. A czasami niepokój działa na nas tak, jak ktoś, kto stoimy na dywanie i ktoś go wyrywa i wtedy padamy na wznak i jesteśmy bezsilni. Tak działa na nas niepokój. Oczywiście, kiedy niepokój przychodzi na skutek naszego grzechu, to potrafimy sobie z tym jakoś nie tyle poradzić, ile powiedzieć: okej, mam niepokój, no bo zrobiłem złe rzeczy, przyznaję się i to mnie niepokoi. Ale czasami niepokój przychodzi nie wiadomo skąd. Czasami przychodzi, bo ktoś coś złego zrobił i zaczynamy się trwożyć i niepokoić. Ktoś dokonał złej rzeczy albo byłem w niewłaściwym miejscu, to nie było ze mnie. Ktoś coś narozrabiał i ja jestem dzisiaj tym, który tego doświadcza tego niepokoju. Co w takich sytuacjach myśleć? Co myśleć w takich sytuacjach, kiedy otacza mnie niepokój? Wielu z nas w takich sytuacjach musi przestać mówić jedno zdanie, które zaczyna się od słów: jeśli tylko. Jeśli tylko miałbym innych rodziców, to by było tak i tak. Jeśli miałbym inną żonę, to by było tak i tak. Jeśli miałbym inną pensję, to by było tak i tak. Jeśli miałbym inne otoczenie, to by było tak i tak. Powiem wam, słowo jeśli tylko totalnie nie działa. Nie działa. To nie rozwiązuje twoich problemów, to nie łagodzi twojego bólu. Zamiast tego potrzebujemy skupić się na Chrystusie, na Jego podtrzymującej łasce, ponieważ Bóg chce dokończyć wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. A co mówi Bóg? Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. A w innym miejscu Bóg powiedział, że jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. To jest właśnie podtrzymująca Boża łaska. Bo co robisz wtedy, kiedy stajesz naprzeciw problemowi, którego nie jesteś w stanie rozwiązać? Co robisz, kiedy nie możesz rozwiązać nierozwiązalnej zagadki? Co robisz, kiedy nie możesz zmienić okoliczności? Co robisz, kiedy nie możesz kontrolować czegoś, co zadaje ci ból? Możesz zrobić jedną rzecz. Oddać się podtrzymującej Bożej łasce, ponieważ Bóg chce zaspokoić twoje dobre rzeczy i dzieła wiary. Oddajesz się Bożej łasce. Wiecie, żyjemy w kulturze, która uczy nas zaufania w sobie samych. Ale to nie działa. Wszystko wokół nas jest tak urządzone, żebyśmy myśleli, że my jesteśmy panami naszych losów. Ale nikt z nas nie kontrolował dnia swoich urodzin, nikt z nas nie będzie kontrolował dnia swojej śmierci, nikt z nas nie miał wpływu na miejsce, w którym się urodził i tak dalej, i tak dalej. Są ograniczenia w naszym życiu, na których nie mamy żadnego wpływu. Nie możemy tego kontrolować. Na czym możesz polegać? Właśnie na podtrzymującej Bożej łasce. I już koniec. Może zapytać się w takim razie, jak to zrobić? Jak otrzymać ten Boży rodzaj łaski, żeby pójść dalej? Pomimo pokus, pomimo prób, pomimo napięć, zmęczenia, kłopotów, co zrobić, żeby pójść dalej? Na koniec chcę wam zostawić cztery rzeczy, które możesz zrobić, aby skorzystać z podtrzymującej Bożej łaski. Po pierwsze, wołaj do Boga. Krzycz do Boga. Głośno Pana błagaj. A Boże Słowo mówi, że Bóg pokornym co daje? Łaskę daje. Wołaj do Boga. Oddaj się całkowicie Bogu. Boże Słowo mówi tak, zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Zbliż się do Boga, a On zbliży się do ciebie. Zbliż się do Boga i wołaj do Niego. Módl się gorliwie, módl się usilnie. Mów, Boże, przestaję w Ciebie wierzyć. Mów, Boże, ja Ciebie już nie kocham. Boże, ja już nie mogę sobie z tym dać rady. Ja już nie ufam Twojemu Słowu. Boże, ja nie mam ochoty czytać Twojego Słowa. Boże, zmień to, daj mi siłę, przyjdź ze swoją łaską, podźwignij je. Bądź szczery przed Bogiem. Módl się gorliwie. Druga rzecz. Napełnij swój umysł Bożym Słowem. Ta księga może cię wzmocnić, może cię pocieszyć, może dać ci siłę, żebyś poszedł dalej. Kiedyś miałem taką historię. Przyszło dla mnie totalne zaniepokojenie. To był drugi rok mojej pracy w szkole, zakończenie roku szkolnego, już byłem wtedy wierzącym człowiekiem. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego wybierałem się na konferencję chrześcijańską. Przyszedłem ze szkoły z mnóstwem kwiatów. Poszedłem do łazienki, wlałem do wanny, śpieszyło mi się do pociągu, który miałem jechać na konferencję, wlałem do wanny wody, wypakowałem te kwiaty, z folii powyjmowałem masę szpilek, położyłem na pralce i biegłem do pociągu. Wsiadłem do pociągu, pociąg ruszył, wtedy nie było żadnych komórek, telefonów, nagle mam myśl. W moim domu była dwuletnia siostrzenica, może nawet dwóch lat nie miała. A ona była na takim etapie zbierania wszystkiego, co pod ręką i zajadania. I pomyślałem sobie, ona wejdzie do łazienki i zacznie łykać szpilki. Słuchajcie, byłem przerażony. Miałem jechać na konferencję chrześcijańską. Dopadł mnie taki niepokój. Tyle było we mnie bólu, tyle, że może coś się jej stać. Tyle zaniepokojenia, trwogi. Byłem przerażony, zacząłem modlić się. Już nie miałem wpływu na to, żeby cokolwiek zrobić. Mówię, Boże, pomóż mi, daj mi jakieś słowo, daj mi pociechę z tej księgi, bym ten niepokój, by to wszystko zniknęło. Otworzyłem Biblię i zaczynam czytać. Ja, Pan, jestem jej stróżem. Nieustannie ją nawadniam. Czuwam nad nią dzień i w nocy, by się nikt na nią nie targnął. Halleluja. Słuchajcie, ogarnął mnie pokój. a moja siostrzenica jest drugą osobą po mnie, która spotkała Jezusa Chrystusa i jest dzisiaj wierzącą, oddaną chrześcijanką. Bóg pocieszył mnie swoim słowem. Napełniaj się Bożym Słowem, napełniaj swój umysł Bożym Słowem. A Bóg mówi, żebyśmy się nie bali, nie lękali, bo On jest z nami. Kolejna rzecz, a jeszcze dodam myśl, już kończę, naprawdę, 15-20 minut, spokojnie. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie ludzie płacą duże pieniądze za porady, duże pieniądze za książki, które mają przynieść ukojenie, a ty masz się udać do jednej księgi, którą zapewne masz. I w tej księdze znaleźć pocieszenie. Kolejna rzecz. Przyjmij zaopatrzenie od Bożych ludzi. W chwilach cierpienia mamy siebie nawzajem. Jakże często tu mówimy, znajdź sobie małą grupę. Pamiętacie nasze powiedzenie? Sam z opieki Kościoła rezygnujesz, gdy grupę domową zaniedbujesz. Znajdź sobie małą grupę, w której będziesz miał wsparcie, w której będą ludzie, którzy będą znali twoje życie. Pochylą się, będą dla ciebie wsparciem. Będą na ciebie wsparciem, będą dla ciebie wsparciem. Będą szukać rozwiązań dla twojego życia, będą Bożym narzędziem. Znajdź sobie taką małą grupę. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą nam sprzedał jeden z filmów, Gwiezdne Wojny. Tam jest taki dialog pomiędzy... Tam on ma trzy słowa na imię, się składają. Kenobi się ma tam ostatnie. Niektórzy was znają, nie? Rozmawia z takim gościem, który się nazywa Skywalker. I Skywalker udziela mu niezwykłej porady. Porada, która mówi, gdy miał problem, powiedział, szukaj mocy w sobie. To jest nieprawda. To jest nieprawda, to nie działa. Bo nikt z nas nie ma mocy sam w sobie. Możesz szukać mocy w Bogu, który jest w tobie. To jest inna rzecz. Możesz szukać mocy w Bogu, który jest w górze. Jeśli jesteś niewierzący, Boże Słowo mówi, oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana. Ale nikt z nas nie ma mocy sam w sobie. Możesz ją znaleźć w Bogu, który jest w tobie, ale nikt z nas nie ma mocy sam w sobie. Boże Słowo mówi o tym bardzo wyraźnie. Mówi o tym, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Nie szukajmy mocy w sobie samych. Możemy szukać ją w Bogu, który jest w nas, ale nie w sobie samych. Nie róbmy tego błędu. To jest pułapka New Age, a nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo szuka mocy w Bogu, który jest w nas, jeśli jesteśmy wierzącymi. A jeśli nie jesteśmy wierzącymi, jest blisko każdego, którego serce jest złamane. Przyjmij więc zaopatrzenie od Bożych ludzi. I kolejna rzecz, związana z drugą rzeczą. Polegaj na Bożych obietnicach. Jest ich tak wiele w Bożym Słowie. Ktoś powiedział, że 7000. Bóg zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. I kończąc, chcę zadać pytanie. W czym dzisiaj potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski? Czy dlatego, że walczysz z pokusami? Może potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski? Może potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski, bo jesteś już zmęczonym chrześcijaninem? A może jesteś zaniepokojonym chrześcijaninem i potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski? Bóg chce ci ją udzielić, ponieważ Bóg chce dokończyć wszystkie twoje dobre zamierzenia i dzieła wiary. W Nowym Testamencie jest opisany człowiek, który miał problem. Biblia nie mówi, jaki miał problem, choć teolodzy próbują dociec. I modlił się do Boga 3 razy, żeby Bóg pomógł mu rozwiązać ten problem. Wiecie, jaką Bóg mu odpowiedź udzielił? Jakiej odpowiedzi Bóg mu udzielił? Bardzo prostej. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. I kochani, takiej podtrzymującej Bożej łaski wam i sobie życzę, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem, który chce dokończyć wszystkie dobre twoje zamierzenia i dzieła twojej wiary. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Może jesteś osobą, trwajmy w zadumie modlitewnej, może jesteś osobą, która dzisiaj zmaga się z pokusami i potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski. Może jesteś osobą, która jest zmęczona i potrzebujesz podtrzymującej Bożej łaski. A może jesteś przybity trwogą, zaniepokojony i potrzebujesz Bożej podtrzymującej łaski. Chciałem się o ciebie teraz pomodlić. Daj znać przez podniesienie ręki. Tak, ja potrzebuję. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Pamiętajmy, że przychodzimy do Boga, który hojnie udziela wszelkiej łaski, ponieważ On chce dokończyć wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. I dlatego, Panie, do ciebie przychodzimy, składając u twoich stóp te wszystkie nasze problemy związane z pokusą, zmęczeniem i zaniepokojeniem. Do ciebie, który odpowiadasz na modlitwy. Do ciebie, który przemawiasz ze swojego słowa. Do ciebie, który dałeś nam siebie nawzajem, byśmy byli wsparciem dla siebie. Do ciebie, który dajesz cudowne obietnice. Dziękując ci za to, że ty chcesz doprowadzić do końca wszystkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Przynoszę tobie każdą z tych osób i siebie samego, prosząc cię, byśmy żyli w twojej podtrzymującej łasce, bo mamy dosyć, jeśli ją mamy, bo łaska wystarczy, aby być tym, kim ty chcesz, abyśmy byli. I za to tobie, Panie, dziękujemy. Amen.